Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się informacji w sprawie warunków służby żołnierzy przy granicy z Białorusią. Wysłał w tej sprawie list do ministra obrony.
Czy możemy liczyć na dalekie skoki Polaków w Wiśle Malince? Zapytamy naszego dziennikarza sportowego.
Tradycyjnie o tej porze zapraszamy też na popołudniową rozmowę w RMF FM.
Gościem Marka Teichmana będzie Waldemar Pawlak, były prezes PSL. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Ministerstwo Obrony Narodowej o warunki służby żołnierzy przy granicy.
Marcin Wiącek wysłał do Mariusza Błaszczaka pismo, w którym domaga się informacji na ten temat. Paweł Balinowski teraz w faktach. Pawle, czego dokładnie chce się dowiedzieć rzecznik?
Marcin Wiącek pyta m.in. o dostęp żołnierzy do ciepłej wody, możliwość wysuszenia i wyprania ubrań po służbie, o to, czy mają dostęp do mobilnych łaźni, toalet i pralni. Chce też wiedzieć, czy jedzą oni posiłki w odpowiednich warunkach i w jaki sposób organizowany jest ich czas wolny. To dlatego, że część żołnierzy przy granicy została zakwaterowana w namiotach, a ich służba odbywa się w trudnych warunkach atmosferycznych. RPO prosi też o informacje w sprawie bezpiecznego przechowywania broni, a także zapewnienia żołnierzom pomocy psychologicznej ze względu na stres, który towarzyszy ich codziennej służbie. Jak pisze rzecznik, niektórzy młodzi żołnierze z krótkim stażem, mimo że uczestniczyli już w ćwiczeniach poligonowych, źle adaptują się do tej sytuacji.
W Wiśle rozpoczynają się kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na liście startowej 71 zawodników.
My łączymy się ponownie z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, co wiemy po dwóch seriach treningowych? Polacy dają nadzieję na dalekie skakanie?
No nie wszyscy. Ten drugi trening potwierdził, że na skoczni w Wiśle najlepiej czują się jak na razie Kamil Stoch i Piotr Żyła. Pozostali skakali no na razie dosyć przeciętnie tak naprawdę, chociaż trzeba też odnotować dobry skok Stefana Huli w drugim treningu. Teraz skoki kwalifikacyjne, one będą miały już większe znaczenie i przed chwilą skoczył debiutant Jan Habras po raz pierwszy w Pucharze Świata i jakiejś dużej tremy nie było widać, bo 122,5 metra to jest całkiem przyzwoity wynik, który powinien dać awans do konkursu. To na pewno dla naszego młodego zawodnika będzie i jest już wyjątkowy dzień. Przypomnę, 13 Polaków mamy na liście startowej kwalifikacji. Gdyby tak przeanalizować wyniki treningów, no to wydaje się, że z 10 z nich powinno znaleźć się w konkursie. Miejmy nadzieję, że będzie jednak troszkę lepiej. Wisła, Patryk Serwański.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W studiu są już Marek Teichman i jego gość.
Dzień dobry, witajcie. A moim gościem jest Waldemar Pawlak. Były premier, były wicepremier, były wieloletni minister gospodarki w rządzie Donalda Tuska. Panie premierze, Waldemar Pawlak to jest polityczny emeryt czy przyszły lider trzeciej siły politycznej w Polsce?
Mówimy teraz o kongresie PSL-u, jak rozumiem, i o wyborach w moim przypadku na przewodniczącego Rady Naczelnej, czyli
organu, który może w każdej chwili odwołać też prezesa PSL-u.
Tak, ale praktyka pokazuje, że prezesi PSL-u zmieniali się na kongresach, więc nie ma tu takich sytuacji.
Ale jest to bardzo ważna instytucja wewnątrz PSL-u.
Tak, tak. Dlatego kiedy Jarosław Kalinowski na zjeździe mazowieckim PSL-u ogłosił, że rezygnuje i nie będzie kontynuował swojej misji jako przewodniczący Rady Naczelnej, zdecydowałem się kandydować. Rozmawiałem z wieloma koleżankami i kolegami, bo wydaje mi się, że warto, aby właśnie przewodniczący Rady Naczelnej był taką osobą, która jest szerzej poza tym światem polityki czy politycznych salonów, a jest otwarta i jest osobą, która łączy różne środowiska, które mogą być wokół PSL-u, nie muszą to być osoby partyjne, bo wydaje mi się, że ruch ludowy zawsze charakteryzował się taką otwartością. Ja pamiętam z moich dawnych czasów na przykład Kazimierza Dejmka, który był posłem z naszych list i zaprosiliśmy go do współpracy, a ostatnio przykład taki bardzo wymowny to jest choćby Władysław Teofil Bartoszewski, który jest posłem z Warszawy.
No, PSL się chce rozwijać i chce się stawać partią mniejszych miejscowości, chce być obecny w większych miastach, to jest dobry kierunek?
PSL na pewno podąża z duchem czasu i jesteśmy zawsze tradycyjnie nowocześni. Pamiętamy o swoim mateczniku, o tych miejscowościach małych, mniejszych, ale też widzimy w tej chwili taką spójność, bo dzisiaj zaciera się ta granica między miastem a wsią. Możemy mówić, że jesteśmy z takiej czy innej miejscowości, a dzisiaj jak mamy internet, nawet ta pandemia pokazała, że wiele osób, które było tak zawzięcie tutaj na przykład pracujących w słynnym mordorze w Warszawie, poczuło nagle uroki telepracy z dowolnego miejsca w Polsce.
Panie premierze, skoro w PSL-u jest tak dobrze, to dlaczego partia w sondażach ledwo 5% przekracza?
Myślę, że właśnie powinniśmy poszukać takiego impulsu, który wychodzi poza tą politykę taką czystą, parlamentarną, tą centralną, i wyjść z takimi sprawami, które nie są podrzucane na przykład przez rząd, przez PiS, tylko przedstawiać swoje propozycje. Ja na przykład pokazuję choćby taki obszar jak
czyli
energia.
Czyli Władysław Kosiniak-Kamysz będzie zarządzał dalej partią, a Waldemar Pawlak będzie budował jej przyszłość.
Może trochę inaczej, bo na pewno rola przewodniczącego Rady Naczelnej przypomina trochę Radę Nadzorczą, a więc na pewno będziemy pracowali nad strategią, będziemy tam spotykali się z różnymi środowiskami, które mogą wspierać działania Ruchu Ludowego, natomiast ta działalność wykonawcza, uderzeniowa, no to jest już domena młodych i tutaj nikt z młodą gwardią z PSL-u nie będzie konkurować.
A to bardzo ciekawe, bo ta strategia, to jest kluczowe pytanie. Jaka powinna być strategia PSL-u? Z kim PSL powinien iść w koalicji? Szerokiej? Z Koalicją Obywatelską, Szymonem Hołownią i z Lewicą? Czy budować jakąś niezależną siłę polityczną? Jak to powinno wyglądać?
Strategicznie to PSL powinien być reprezentantem i powinien iść z tymi, którzy pracują, płacą podatki, są gospodarzami, tworzą wartość dodaną, bo to jest najważniejsza część w tej chwili elektoratu, która jest słabo reprezentowana, bo dobrze jest reprezentowana ta część, która oczekuje na dotacje, datki.
Jakbym Jarosława Gowina słyszał, muszę powiedzieć.
A to akurat tutaj nieprzypadkowa zbieżność. To co do strategii. Natomiast jeżeli mówimy o takim podejściu do wyborów czy do bloków, to Władysław Kosiniak-Kamysz to jasno mówi o potrzebie stworzenia takiej mocnej trzeciej siły, bo jak będziemy mieli 3-4 ugrupowania, to w wyborach możemy wybierać większe dobro. Jak są tylko dwa spolaryzowane i skłócone środowiska, no to jesteśmy często skazani na wybieranie mniejszego zła. I trzeba wyjść poza ten toksyczny związek PiSu i Platformy i budować mocną ofertę, która będzie dawała ludziom możliwość wyboru.
Najbardziej logiczny związek, porozumienie PSL i Ruch Szymona Hołowni w takim układzie.
No i w tej chwili bardzo ważne, żebyśmy pracowali w sposób bardzo taki merytoryczny nad tematami, które pokazują ludziom, że z tego bardzo takiego skłóconego politycznego świata można pokazać rozwiązania, które są bardzo praktyczne. Posłużę się prostym przykładem. Mówimy o energii, o wysokich cenach energii, bo teraz jest bardzo energia droga i gaz, i elektryczność. I gdybyśmy w 2015, gdyby rząd PiSu nie zrujnował ustawy o odnawialnych źródłach energii, mielibyśmy dzisiaj tanią, własną energię. Powiem też taki ciekawy przykład, bardzo symboliczny. Niemiecka koalicja nowa przyjęła w umowie koalicyjnej, zresztą bardzo obszernej i szczegółowej, że na każdym nowo budowanym domu ma być już przygotowany, ten dom ma być przygotowany pod instalację fotowoltaiki. W tym samym czasie na Sejm, na wniosek posłów z rządowej koalicji, zrujnował teraz nawet tą skromną możliwość budowania fotowoltaiki i korzystania w gospodarce domowej.
Panie premierze, ale jakby pan nie słucha Janusza Kowalskiego, który przecież broni polskiej gospodarki przed tą unijną, zieloną polityką, która ma nas pozbawić suwerenności. Pan tutaj proponuje jakieś niemieckie rozwiązania.
A wie pan, nasza pozycja powinna być między Stanami a Niemcami. To będzie strategicznie właśnie bardzo dobre miejsce, gdzie będziemy w nurcie głównym. A jeżeli chcemy robić
to
wszystko...
W nurcie głównym to prawica europejska się zbiera. Jarosław Kaczyński organizuje sojusz nowych liderów Europy. Salvini, narodowi demokraci ze Szwecji.
Owszem, można i tak, ale chyba pan żartuje o trochę głównym nurcie. Bo jeżeli spojrzymy na energetykę i na energetykę odnawialną, to ona tworzy zupełnie nową jakość, bo nagle się okazuje, że można tą energię wytwarzać lokalnie, że korzyści mogą mieć gospodarstwa domowe. W Niemczech na przykład fotowoltaiki jest więcej mocy zainstalowanej, bo 56 gigawatów, a w Polsce wszystko razem pozbierane, cała moc wytwórcza to jest 53 i Niemcy potrafią to zbilansować, a najciekawsze jest, że 40% z tych instalacji jest własnością rolników i osób prywatnych, czyli to są korzyści dla gospodarstw domowych, a nie dla wielkich koncernów.
Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zostajemy w radiu internetowym RMF24, na stronie internetowej rmf24.pl, portalu interia.pl i w naszych mediach społecznościowych.
Dziękujemy również.
Polska powinna być między Stanami i Niemcami. PSL powinien iść z tymi, którzy płacą podatki i tworzą wartość dodaną, mówi Waldemar Pawlak.
Polityk Partii Ludowców zauważa, że internet zaciera różnice między wsią a miastem.
Mieszkańcom miast i wsi polecamy dalszą część rozmowy, która trwa w sieci.